To jest ciekawy czas, w którym jesteśmy teraz. Czas, w którym cały chrześcijański świat pochyla się nad historią, która wydarzyła się 2000 lat temu. Kiedy były te święta Paschy i kiedy baranek, święty baranek został zabity zgodnie z obietnicą i z Bożymi proroctwami, zapowiedziami. Ale w tym samym czasie, i akurat tak jest też w tym roku, że w tym samym czasie, kiedy chrześcijański świat pochyla się nad tą historią, żydowski świat pochyla się nad historią wyjścia z Egiptu, uwolnienia z niewoli. My rozważamy tą historię świętego baranka. Oni rozważają historię baranka, którego krwią malowali otwar drzwi. I robią to zgodnie z Bożym nakazem, żeby co roku, w określonym czasie, przypominać sobie te wydarzenia. Co roku opowiadają Hagadę, tą historię wyjścia z Egiptu. Pamiętam, jak kiedyś pani ambasador Anna Azari w tamtym roku na Uniwersytecie Wrocławskim tłumaczyła wszystkim tam zebranym, że to święto Pesach, takim najważniejszym, kulminacyjnym punktem tego święta jest właśnie opowiadanie Hagady, opowiadanie tej historii. I powiedziała, że każda grupa, każda społeczność, często rodzina, że bardzo wiele różnych ludzi ma jakby swój sposób opowiadania tej historii. Spisują je. Powiedziała swoim mężu, takim, który jest rabinem, powiedziała, że on kolekcjonuje, to jest jego hobby, on jest liberalnym rabinem i ma właśnie takie upodobanie, takie po prostu hobby, żeby zbierać, kolekcjonować hagady, spisane historie różnych ludzi. Powiedział, że nawet ateiści mają swoją historię, też opowiadają. Homoseksualiści, różne grupy, bardzo różne grupy opowiadają. Powiedziała, ale wolność jest tym, co jest najważniejsze w tej opowieści. Umiłowanie wolności i to, że otrzymali wolność. A ja myślałam sobie nad tymi właśnie świętami, które teraz w jakiś sposób każdy się w jakiś sposób pochyla, zastanawia, rozważa, że Pan Bóg powiedział Izraelitom, żeby co roku opowiadali tą historię. Żeby co roku wracali do tamtych dni. Że jest coś w tym, że wracamy. Wracamy do tych samych wydarzeń, w których poruszał się Bóg. Żebyśmy wracali, że Bóg to nakazał, żeby wracajcie co roku do tych samych wydarzeń. Wracajcie pamięcią, rozmyślajcie nad tymi wydarzeniami. Jest coś w tym, co się w nas dzieje, co się w naszych sercach dzieje, co się w naszych głowach dzieje, kiedy to robimy, kiedy rozmyślamy od nowa. Chociaż myślimy, że znam tą historię, mogę opowiedzieć. Wiem, co się działo, ale jednak w taki modlitewny, w taki refleksyjny, taki pochylony przed Bogiem i razem ze sobą pochylamy się nad tymi historiami. Bóg nas formuje, kiedy robimy to z roku na rok. Ja niedawno miałam takie doświadczenie, wiecie, byłyśmy z Anią na takiej wsi pod Oleśnicą, gdzie nawróciły się jakieś kobiety na naszych spotkaniach Forum Kobiet i tam 5-6 takich katoliczek ze wsi, z Igoty małej. I one chcą wzrastać w Panu, kochają Słowo Boże i czytałam, uczyłyśmy, miałyśmy tak, jakiś tam temat o wierze i historię, którą dobrze znamy, historia Dawida i Goliata. Czytałam to nie wiem, który raz w życiu. Dla nich, kiedy czytałam to dla nich, Bóg znowu do mnie przemówił przez tą historię do mojego życia. I potem jadąc samochodem do Zielonej Góry, do mojego syna, opowiadałam moim dzieciom, słuchajcie, tej historii, wiecie, jak niedawno czytałam komuś i Bóg mi usłużył w tym i w tej konkretnym fragmencie tej historii i opowiedziałam, co to było i moja córka mówi, mamuś, jak ty to mówiłaś, to ja wiedziałam, że to jest do mojego życia, do tej i tej sprawy. To jest moc Słowa Bożego, które jest żywe, które ma moc w każdym czasie, do każdego człowieka, młodego, starego, wykształconego czy nie, ale to Słowo Boże ma moc. Kiedy my słyszymy o tym, jak Bóg poruszał się w historii i jak poruszał się z człowiekiem, co robił człowiek i co robił Bóg i jak Bóg wkraczał w historię. Więc ja dzisiaj chciałam, żebyśmy wrócili do historii sprzed 2000 lat, żebyśmy chociaż znamy, choć może co rok albo częściej, albo ileś razy do roku, może czytamy, może od dziecka słuchaliśmy, jak to było w ten pierwszy dzień tygodnia po szabacie. Chciałam, żebyśmy się pochylili i ufam, że Duch Święty będzie mówił do naszych serc te historie dzisiaj, w tych opowiadaniach dzisiaj. Ja wiem, do mnie mówię. Kiedy czytałam z czterech Ewangelii właśnie opowieści o tym, jak to było 2000 lat temu, to Bóg mówił do mojego serca. I poruszał moje serce. Pokazywał mi rzeczy nowe w tej historii, nowe na dzisiaj, nowe na ten czas. Zaczęło się od tego, że kobiety tego dnia poszły wczesnym rankiem. Właściwie musiało być ciemno, dlatego że kiedy były u grobu, to już świtało. Więc musiało być ciemno, kiedy wyszli z domu. Kiedy wyszły z domu, kiedy pokonały tę drogę, żeby pójść do grobu. Widziały wcześniej, gdzie złożono Pana Jezusa, bo były tam obecne, kiedy składano go, Jego ciało do grobu w pośpiechu, bo miał zaraz nastać szabat. One poszły do grobu w pewnym celu. Poszły z wonnościami, poszły z pachnidłami, po to, żeby namaścić ciało Jezusa na ten już taki ostateczny pogrzeb. Bo to był taki tymczasowy pochówek, to co się stało zaraz po śmierci. Owszem, tam jakieś wonności tam nałożono, szybko zawinięto, szybko złożono w grobie, no zaraz miał nastąpić szabat. Więc one poszły, bo niedługo miał być jego pogrzeb, już taki ostateczny, i chciały namaścić. To nie było namaszczanie, wiecie, żeby zabalsamować, ale po prostu, żeby zapach rozkładającego się ciała w jakiś sposób przytłumić tymi wonnościami. I kiedy tam poszły, spotkały aniołów. Spotkały, że jest otwarty grób, że jest odsunięty kamień. Po drodze się zastanawiały, kto dla nich to w ogóle zrobi. Ale nie było problemu, kiedy doszły. Kamień był odsunięty. Aniołowie powiedzieli, co się stało. Że on zmartwychwstał, że nie ma go tutaj. I poszły do uczniów, żeby to powiedzieć. Ale osobno od tych kobiet przyszła Maria Magdalena. Ona także zobaczyła pusty grób i nie zobaczyła aniołów, bo natychmiast obróciła się na pięcie i pobiegła powiedzieć Piotrowi i Janowi o tym, co się stało. I kiedy Piotr i Jan przybiegli, zobaczyli pusty grób, zobaczyli leżące prześcieradła. A one leżały w specyficzny sposób. Nie były rozwinięte, tak jak trzeba było rozwijać, jak trzeba było rozwijać płótno, którym był owinięty Łazarz, kiedy zmartwychwstał. One były tak jakby zawinięte, ale puste. Pan Jezus przeniknął przez nie i one leżały, nieodwinięte. Tylko opaska z głowy leżała złożona obok. I ciekawą rzeczą jest to, że tylko apostoł Jan, kiedy wszedł i to zobaczył, napisane jest, że uwierzył. Wszyscy pozostali, kiedy słyszeli te wieści, no Piotr się bardzo dziwił, ale wszyscy pozostali, kiedy usłyszeli wieści od kobiet, nie bardzo dawali wiary. Ale Maria Magdalena, kiedy wróciła z Piotrem i Janem z powrotem do tego grobu, była tą, która pierwsza go zobaczyła. Tak Pan Jezus postanowił, żeby jej się pokazać, jej pierwszej się ukazać. Ona wróciła drugi raz. Kiedy Piotr i Jan wrócili już do siebie, zobaczyli, grób jest pusty, okej, zgadza się, jest tak, jak mówiła Maria Magdalena, wrócili z powrotem do siebie. Ona tam została. Ewangelia Marka 16:9 mówi, że przepraszam, jeszcze wcześniej czytam, że Pan Jezus rzekł do Marii: nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca, ale idź do braci moich i powiedz im: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. To jest pierwszy raz, kiedy Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, powiedział o nich: idź do moich braci. Nigdy Pan Jezus wcześniej nie używał tego. Mówił o nich o uczniach, mówił o nich jako o przyjaciołach, nawet o sługach, że sługa nie jest większy od jego Pana. Tu pierwszy raz Pan Jezus użył takiego określenia, powiedział: idź do moich braci. A potem powiedział: wstępuję do Boga, do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. Coś się wydarzyło. Przez Jego zmartwychwstanie, przez śmierć i zmartwychwstanie, coś się wydarzyło. Pan Jezus od razu nazwał rzeczy inaczej, nazwał ich inaczej, nazwał relacje inaczej. To już była inna relacja. On był pierworodnym z umarłych. I oni już, jako ci, którzy uwierzyli w Niego, byli tymi, którzy według Jana 3 narodzili się na nowo. Teraz rozpoczęła się możliwość narodzenia na nowo. I On już ich nazwał braćmi. A teraz właśnie z Ewangelii Marka 16:9, chcę przeczytać dalej. I powstawszy z martwych wczesnym rankiem, pierwszy dzień tygodnia, ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wypędził 7 demonów. A ona poszła i oznajmiła to tym, którzy z Nim przebywali, a którzy się smucili i płakali. Lecz oni, gdy usłyszeli, że żyje i że się jej ukazał, nie uwierzyli. A potem ukazał się w innej postaci dwom z nich, gdy szli do wsi. Oni też wrócili i opowiedzieli pozostałym, ale i tym nie uwierzyli. Czytając te cztery, wiecie, Ewangelie i te cztery jakby przekazy, opowieści o tym, co wydarzyło się tego dnia 2000 lat temu, ten pierwszy dzień po szabacie, zobaczyłam ten pierwiastek ludzki w uczniach, w apostołach. Jak ciężko było uwierzyć. I nam jest trudno może dzisiaj uwierzyć, że oni nie wierzyli, bo przecież Pan Jezus to mówił. Nie tylko było napisane to w pismach, ale Pan Jezus, Ewangelia Mateusza, sam Mateusz mówi kilkakrotnie w swojej Ewangelii, zapisuje to, że Pan Jezus mówił, że musi cierpieć od Boga, że musi być ukrzyżowany. Nawet mówił dokładnie, że trzeciego dnia zmartwychwstanie. Ale tak jakby oni tego w ogóle nie słyszeli. I nawet kiedy to się stało, wiecie, kiedy kobiety poszły, też, one nie spodziewały się, że zostaną pusty grób, one się martwiły, jak odsuną kamień. Uczniowie też, oni tak jakby w ogóle nic nie słyszeli. To mnie zastanowiło. To mnie zastanowiło, że oni słuchali zapowiedzi Pana Jezusa kilkakrotnie, wielokrotnie, ale tak jakby tego nie usłyszeli. I byli wielce zdziwieni. Nawet kiedy ci, którzy zobaczyli Go, czy te, które zobaczyły Go, przyszły i powiedziały, dalej w to nie wierzyli. Nawet świadectwo pustego grobu, który Piotr i Jan powiedzieli, dalej nie wierzyli. Tylko Jan, napisane jest, że uwierzył na widok tych rzuconych prześcieradeł. I dlatego Pan Jezus, kiedy przyszedł i kiedy im się ukazał, powiedział do nich w Łukaszu 24:13, a gdy to mówili, On stanął wśród nich i rzekł im: pokój wam. Wtedy zatrwożyli się i pełni lęku mniemali, że widzą ducha. Lecz On rzekł im: czemu jesteście zatrwożeni? I czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach? Spójrzcie na ręce moje i nogi moje za to, że to jestem ja. Dotknijcie mnie i patrzcie. Wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. A gdy to powiedział, pokazał im ręce i nogi. Lecz gdy oni jeszcze nie wierzyli z radości i dziwili się, rzekł im: macie tu co do jedzenia? A oni podali mu kawałek ryby pieczonej i plaster miodu, a on wziął i jadł przy nich. Tak do końca nie mogli tego przyjąć. Czy to jest fakt, że to jest prawda? Pokazał im ręce i bok, żeby już tak, wiecie, taka identyfikacja ciała już, żeby nastąpiła, że dokładnie, to jestem ja, sprawdźcie, dotknijcie, zobaczcie, to jestem ja. Zobaczyłam w uczniach ludzi, takich jak my, którzy chociaż czytają wiele razy, którzy chociaż słyszą wiele razy, dalej są oporni, dalej są oporni. Dalej nie chcą przyjąć. przyjąć tego, co... tego wypełnienia, tego, co widzą, tego, co się stało. Wiecie, a najbardziej poruszającą dla mnie, takim najbardziej poruszającym epizodem z tego pierwszego dnia zmartwychwstania jest historia, jak uczniowie szli do Emaus i jak Pan Jezus ukazał im się w drodze. Ta historia zawsze mnie porusza. Ta historia, uważam, że jest lekcją, którą Pan Jezus dał uczniom wtedy i nam też. Lekcją rozpoznawania Go, kiedy On się ukrywa. I to jest coś jakby stałego w tym wieku, w którym żyjemy. Rozpoznawania Go, bo On jest niewidzialny. Ale On się porusza. I to była lekcja tego. Lekcja, którą On dał im w tamtym czasie. I chciałam to przeczytać. To jest także w Ewangelii Łukasza. Łukasz 24:13. I oto tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emaus, które było oddalone o 60 stadiów od Jerozolimy i rozmawiali z sobą o tych wszystkich wydarzeniach. A gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jezus, przybliżywszy się, szedł z nimi. Lecz oczy ich były zasłonięte, tak, że Go poznać nie mogli. I rzekł do nich, cóż to za rozmowy idąc prowadzicie z sobą? Przystanęli przygnębieni, a odpowiadając jeden imieniem Kleopas, rzekł do niego, czyś ty jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach stało? I rzekł im, co? Oni zaś odpowiedzieli mu, z Jezusem Nazareńskim, który był mężem, prorokiem mocarnym w czynie i w słowie, przed Bogiem i wszystkim ludem, jak arcykapłani i zwierzchnicy nasi wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go. A myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela, lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak się to stało. Lecz i niektóre nasze niewiasty, które były wczesnym rankiem u grobu, wprawiły nas w zdumienie, bo nie znalazłszy jego ciała, przyszły mówiąc, że miały widzenie aniołów powiadających, iż on żyje. To też niektórzy z tych, którzy byli z nami, poszli do grobu i zastali to tak, jak mówiły niewiasty, lecz jego nie widzieli. A on rzekł do nich, o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, aby wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. I zbliżyli się do miasteczka, do którego zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. I przymusili go, by został, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi, dzień się już nachylił i wstąpił, by zostać z nimi. A gdy zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił i rozłamawszy, podawał im. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go. Lecz on znikł sprzed ich oczu. I rzekli do siebie, czy serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał? I wstawszy tejże godziny powrócili do Jerozolimy i znaleźli zgromadzonych 11 i tych, którzy z nimi byli, mówiących, wstał Pan prawdziwie, okazał się Szymon. Coś zaobserwowali o samych sobie. Oni wyciągnęli jakiś wniosek. Uczniowie zobaczyli coś w tej podróży z Panem Jezusem, że właściwie to oni już wcześniej, zanim otworzyły się, oni już wcześniej odbierali coś, jakieś sygnały w swoim sercu. Ich serce pałało, kiedy On odkrywał przed nimi Pisma. I to jest to, co Pan Jezus chciał, żeby oni zapamiętali z tej podróży do Emaus z Nim. I to jest to, co Pan Jezus chciał, żeby Jego uczniowie nauczyli się w tym chodzić i w tym funkcjonować, kiedy ich serce pała, kiedy Słowo odkrywa się przed, kiedy Duch Święty odkrywa Słowo przed nimi, że On jest tam, że On jest w tym. To jest ta lekcja, którą im dał w dzień zmartwychwstania. I wiecie, choć pokazał swoim uczniom ręce i bok, to tak naprawdę, bo chciał, żeby wiedzieli, żeby do końca mieli pewność, ale tak naprawdę to oczekiwał tego, żeby oni uwierzyli Słowu i żeby uwierzyli tym, którzy o Nim powiedzieli. Bo czytałem w Ewangelii Marka, że nie tylko uczniowie idący do Emaus zostali skarceni za gruźność serca, ale apostołowie też zostali skarceni za gruźność serca i opieszałość i zatwardziałość serca, że nie uwierzyli tym, którzy Go widzieli. Ponieważ to wszystko, co się stało, stało się zgodnie z Pismami. I wiecie, Pan Jezus, kiedy zmartwychwstał, On wykonał to wszystko, co miał wykonać. Bóg w Nim rozgromił nadziemskie władze i zwierzchności. On złożył tą doskonałą ofiarę, nie z kozłów i z cielców, ale z własnej krwi. On wykonał to, nie dla siebie, dla nas. Ale dla mnie dzisiaj ta historia mówi mi, żeby uważać na moją gruźność serca. Żeby uważać na tą, na tą zatwardziałość serca. Żeby zobaczyć, gdzie On się porusza. I żeby pójść za tym. I pójść za słowami proroków. Wiecie, 1,5 roku temu Bóg poruszył moje serce, które było w takim stanie gnuśności, czyli to jest stare słowo na lenistwo. Takie rozleniwienie. 1,5 roku temu, kiedy moje serce było w takim stanie pewnej właśnie opieszałości, takiego rozleniwienia, takiej wygodnej pozycji, takiej wygodnego miejsca sobie w oddaleniu, takiej trochę pasywności. Bóg poruszył moje serce słowami proroków. To było parę dni po tym, jak kilkadziesiąt sekund takiego transu Bóg pokazał mi marsz Izraela we Wrocławiu. Ja wróciłam do domu z tego miejsca, gdzie byłam na obozie, gdzie to się wydarzyło. Wróciłam do domu i usiadłam nad Słowem Bożym. I przez kilka dni czytałam o Bożych proroctwach na temat Izraela. O Bożych proroctwach, o Bożych obietnicach, o Bożych zapowiedziach dotyczących Jego wybranego narodu. I ja myślałam, no przecież ja od paru lat, ja wierzę, tak, Izrael jest ważny, Izrael jest wybrany, Izrael ma obietnice, są rzeczy, które jeszcze się nie wypełniły. Ja to wszystko wiem. Ale Bóg poruszył moje serce, że jest też zadanie do wypełnienia. Że te wszystkie obietnice i wierzyć w nie, to jest jedno. Ale jest też zadanie do wypełnienia, które jest z tym związane, zadanie dla Kościoła. I wiecie, tak jak 2000 lat temu, kiedy Pan Jezus ukazał się, w każdej relacji, każdej Ewangelii, On zaraz, kiedy uczniowie, w końcu dotarło do nich, że On zmartwychwstał, zaraz im powiedział, idźcie, opowiadajcie, głoście, czyńcie uczniami. Zaraz dał im zadanie. To, co zobaczyliście, jest też dla was wyzwaniem, jest też dla was zadaniem. Głoszenia Ewangelii, czynienia uczniami. Dla mnie 1,5 roku temu, kiedy Bóg ożywił to słowo w moim sercu na temat Izraela, pokazał, że Kościół ma zadanie. Że my mamy zadanie, dlatego że jest kolejne zmartwychwstanie, które On zapowiedział w Pismach. List do Rzymian 15, On powiedział, że będzie zmartwychwstanie. I to się wypełni, że Izrael w pełni wejdzie. On planuje to, On zapowiada to i On chce, żebyśmy to wiedzieli, że to będzie, żebyśmy byli przygotowani, ale nie tylko to. On też ma zadanie dla nas w tym do zrobienia. I kiedy zaczęłam rozmyślać nad tymi proroctwami i nad tymi zadaniami, to wiem już dzisiaj, że naszą rolą jest być, jak zrobić to dla Izraela, czego nie zrobił starszy brat dla marnotrawnego syna, który wrócił do domu. Że to pouczenie w Łukasza 15, które słyszymy, że ojciec dał temu synowi, starszemu synowi, który był obojętny, który był odwrócony, że to jest zadanie dla nas wobec pierworodnego syna, o którym Pan Bóg powiedział przed wiekami, że jest Izrael. I I idąc do nas tutaj, jakby przechodząc bardzo blisko tutaj, do naszego, do tego świata, gdzie jesteśmy, ja wierzę, że do Kościoła we Wrocławiu, Bóg mówi dzisiaj to, co powiedział Izajasz w 62 rozdziale. Torujcie drogę mojemu ludowi. Usuwajcie kamienie. Torujcie ścieżkę. Wiecie, przez 18 wieków Kościoła, który wypędzał, prześladował, torturował, sprawił zagładę, albo był, nie może sprawcą zawsze, ale czasami cicho dawał ciche przyzwolenie, albo czasem inspirację do pewnych rzeczy, czasem stał wręcz za wieloma prześladowaniami. Ta droga dla Bożego ludu, o której Izajasz mówi, żebyśmy ją torowali, ta droga jest pełna kamieni. Jest pełna kamieni. I dzisiaj wierzę, że słowa Izajasza do Kościoła są takie, żebyśmy usuwali te kamienie. Żeby torować drogę dla Jego ludu, dlatego, że On szykuje to, co mówi list do Rzymian 15, zmartwychwstanie dla tego ludu. Zbudzenie zmartwych, a przez nich zbudzenie zmartwych, zbudzenie do życia i przebudzenie na całej ziemi, przez ten naród. I wierzę, że nasze serca, Bóg chce, żeby nasze serca nie były gnuśne, ale żebyśmy odpowiadali na Jego poruszenia, kiedy On do nas przychodzi. Wierzę, że jest praca do wykonania w naszym mieście. Żeby ci, którzy są z tego wybranego narodu w naszym mieście, żeby wiedzieli, w moim pokoleniu, ja odbieram to dla siebie, że to jest moja odpowiedzialność, żeby ci, którzy są z Jego narodu, z Jego wybranego narodu, w moim mieście, w moim pokoleniu, w czasie, w którym ja żyję, żeby wiedzieli, że nie są sami. Żeby wiedzieli, że są ci, którzy się nimi cieszą, ci, którzy kochają Boga i się nimi cieszą. Tak jak Ewangelia Łukasza 15:32 mówi, ojciec mówi do syna, należało się radować, należało się cieszyć. Wiecie, to było zadanie. Należało się radować, to było zadanie. Czyli mieć to samo nastawienie serca, które miał ojciec do tego syna. Mieć to nastawienie serca. Pan Jezus dał zadanie swoim uczniom w dniu zmartwychwstania. Idźcie na cały świat. My jako Kościół we Wrocławiu mamy niesamowitą okazję, przy okazji Festiwalu Odnowienia, żeby w naszym mieście głosić Ewangelię. W najbliższym czasie. Ale możemy to robić cały rok. Ale też Bóg zaprasza nas, żebyśmy też byli tymi, którzy w naszym mieście i w tym czasie torują drogę Jego ludowi. Kochając, stojąc za Jego ludem, nie stojąc z daleka, będąc blisko, ciesząc się nimi, po prostu kochając bezwarunkowo. Ten marnotrawny syn, wiecie, potrzebował transformacji, potrzebował przemiany, ale tego mógł dokonać ojciec przez swoją miłość. I ten pierworodny syn też potrzebuje transformacji i tego dokona Bóg. Ale od nas, od tego drugiego syna oczekuje, że będziemy się cieszyć, że będziemy się radować, że nie będziemy z daleka, nie będziemy na dystans, będziemy blisko Jego Syna. I to jest, wierzę, nasza rola w tym czasie, jako Kościół, w tym mieście, dla tych, którzy są w tym mieście. Do tego Was zapraszam, do tego Was zachęcam, żebyśmy byli w tym razem, jako Kościół. Pomódlmy się. Panie Boże, ja Ci dziękuję, że Ty jesteś Bogiem, który wypełnia obietnice. Ty jesteś Bogiem, który zapowiada, Ty jesteś Bogiem, który przygotowuje, Ty jesteś Bogiem, który ostrzega, Ty jesteś Bogiem, który mówi wcześniej, zanim się coś wydarzy. Ale Ty jesteś też Bogiem, który dokładnie w swoim czasie, w swój sposób, dokładnie wypełnia to, co zapowiada. Panie Boże, Ty też jesteś Bogiem, który daje zadania, który daje odpowiedzialności, który zleca rzeczy i oczekuje od nas posłuszeństwa. Oczekuje od nas najpierw wiary, że uwierzymy słowu proroków, słowu powiedzianemu przez Pana i przez Jego ludzi. Chcesz, żebyśmy wierzyli. poruszeniami naszych serc. Kiedy nasze serca pałają, chcesz, żebyśmy szli za tym, że nie potrzebujemy widzieć, dotykać, ale żebyśmy już wtedy, kiedy nasze serca pałają, żebyśmy już wtedy wiedzieli, że Ty jesteś, że Ty mówisz, że Ty się poruszasz. Panie, ja Ciebie proszę, żebyś otworzył nasze oczy, jeśli są ciągle zakryte, na te polecenia, na te zadania, które Ty zleciłeś nam przez proroków. Polecenia, żeby pocieszać Twój lud. Pocieszać, żeby torować drogę Twojemu ludowi, torować ścieżkę Twojemu ludowi. Żeby odsuwać kamienie. Panie, Ty przez Twoich aniołów, czy może jednego anioła, odsunąłeś kamień z grobu, gdzie leżał Pan Jezus. Ale do nas powiedziałeś, do Twojego ludu powiedziałeś, żebyśmy my odsuwali kamienie na drodze, którą ma przejść Twój lud. Ja Cię proszę, Panie, o Twoją siłę do tego, o Twoją mądrość, o Twoją zachętę, o Twoje światło i objawienie dla tych, Panie, którzy wciąż tego nie widzą. I proszę, Panie, żebyś nas tym prowadził przez swojego ducha, aby Twój lud mógł przejść tą drogą, którą Ty dla nich przygotowałeś. Panie, a Ty bądź w tym uwielbiony i my wierzymy, że będziemy oglądać to, co zapowiedzieli prorocy. Oglądać, jak to się stanie. Jak Twojemu ludowi będą otwierać się oczy, jak będzie stało z martwych i jak będzie światłem dla narodów. A Twoja chwała będzie wielka w tym czasie. Panie, my wielbimy Ciebie. Dziękujemy. Amen.